który można słuchać wielokrotnie i nie powinien się znudzić. Jest tu kilka osób, które już słyszały. To w Tomaszowie ten temat, ale to było 2 lata temu. Niemniej, tak jak mówię, temat tak obszerny, że można 10 razy go wysłuchać w pewnych odstępach czasu i zawsze będzie interesujący. Myślę, że może mieć także związek z wczorajszą uroczystością. Chociaż wczoraj były wypowiedziane specjalne wykłady, ale ten jest ogólnego charakteru, ponieważ wczoraj było z Biblii wspomniane, że małżeństwo jest Chrystusa, mistyczne Chrystusa wraz z Kościołem, że on jest oblubieńcem, a Kościół oblubienicą. I wobec tego to powiązanie na skalę ogólną dzięki Ewangelii jest biblijne i zaraz się o tym przekonamy. Pierwsza Mojżeszowa, 24 rozdział. Mnóstwo tekstów udowadniających, potwierdzających zawarte w tym rozdziale myśli. Niestety będę tylko je cytował, nie dosłownie, tylko gdzie one są zapisane. Parę tylko informacji na ten temat bez czytania tekstów, bo tak jak tu brat zapowiedział, 4 godziny by trzeba było na przeczytanie również potwierdzających tekstów, ale ponieważ bracia wierzą, nie potrzeba udowadniać, że rzeczywiście te typy, ta historia jest prorocza i typiczna. I otóż czytamy w 24 rozdziale, ponieważ jest 67 wersetów, lecz powtarzają się niektóre fragmenty. Wobec tego drugi raz te same wersety powtarzane nie będą już tłumaczone. I do tego zmieścimy się w tych 2 godzinach. Abraham był stary i podeszły leciek, a Pan błogosławił mu we wszystkim. Wtedy rzekł Abraham do starszego sługi swego, domu swym, który wszystkim rządził, a miał, co miał, połóż proszę rękę Twoją pod biodro moje, a zaprzysięgnę Cię przez Pana Boga nieba i Boga ziemi, abyś nie brał żony synowi memu z córek chananejskich, między którymi ja mieszkam. Ale pójdziesz do ziemi mojej i do rodziny mojej, a stamtąd weźmiesz żonę Izaakowi, synowi memu. Przy śniadaniu się wywiązała dzisiaj rozmowa, że czasem małżeństwa są mieszane, to znaczy z prawdy ktoś bierze ze świata żonę. No i że to nie jest zgodne z radą pańską, z radą brata Bysela w 6 tomie, ale mówiliśmy o wyjątkach, no i o wolności wyboru przez uświadomione dzieci. No to posłuchajmy, co tu Abraham mówi na ten temat. Ale nim ten moment będzie rozwinięty, to pragnę tu przedstawić znaczenie antytypiczne tych osób, postaci. A więc przede wszystkim Abraham. W poprzednim rozdziale jest mowa o śmierci Sary i tu występuje wdowiec Abraham, który pragnie swego syna Izaaka ożenić. I Eliezera wysyła do rodziny swojej, a nie do córek tego świata, kanadyjskich. Można by przypuszczać, że w tym 24 rozdziale, jeśli by była ciągłość chronologiczna, że jak to? Przecież Sara umarła, przymierze rozwijające kościół się skończyło, przestało funkcjonować. Czyli tutaj sługa pański wyjaśnia, że ten rozdział 24 nie jest chronologicznym następstwem poprzedniego. Poprzedni 23 kończy się śmiercią Sary, a ten 24 rozdział od nowa zaczyna się na początku wieku Ewangelii, a mało tego, tuż przed rozpoczęciem żniwa wieku żydowskiego od Jana Chrzciciela. Czyli początek, a więc są takie typy, w których pewne osoby biorą udział, że one w danej historii, one się kończą przy końcu wieku Ewangelii, a potem te same osoby biorą, są przedstawione od samego początku wieku Ewangelii w innym układzie, żeby nam dokładnie wyjaśnić cały ten rozwój Kościoła Chrystusowego w wieku Ewangelii. I tu tak właśnie jest. Czyli zaczynamy, tak jak wspomniałem, na samym początku, tuż przed rozpoczęciem żniwa wieku żydowskiego i ten początek zaczyna się od posłannictwa Jana Chrzciciela. Więc tak, Abraham, kogo reprezentuje? Tu jest w toku, występuje także Bóg, Jehowa i Abraham. A więc Jehowa reprezentuje samego siebie. To znaczy on jest przedstawiony tutaj w trzech głównych przymiotach. Mądrość, sprawiedliwość i moc. Natomiast Abraham reprezentuje Boga w przymiocie miłości. I ten przymiot miłości funkcjonuje w sercach ludu poświęconego. Czyli Abraham reprezentuje Boga nie na niebiosach, gdzieś w niebie, tej miłości, którą Bóg posiada w sobie, lecz ta miłość, która płynie z tej górnej, ale działa w umysłach i sercach ludu Bożego. Mamy na to wiele dowodów. Jan 14 na przykład, 21 i 23, który potwierdza, że Bóg i Chrystus zamieszkują w sercach ludu Bożego. Tam brzmią te teksty: to ma przykazania moje, zachowuje je, ten jest, który mnie miłuje. Kto mnie miłuje, będzie go też miłował ojciec mój. I ja go miłować będę i objawię mu siebie samego. A 23 powtarza to z końcówką nieco odmienną, że i do niego przyjdziemy, a mieszkanie u niego uczynimy. Czyli, że Bóg mieszka, mieszkanie czyni w sercach poświęconych dzieci Bożych. Jesteście poświęceni? Bóg z Chrystusem mieszka w sercach waszych. Przez słowo? Przez wpływ. Otóż mamy Eliezera. Eliezer, a więc Abraham znaczy, weźmy Abram, najpierw Abram, prawda? To znaczy wysoki ojciec. Ab znaczy ojciec, Am znaczy wysoki. a więc wysoki ojciec. Abraham, to znaczy Abram, Hamor. Te połączone dwa człony mówią, ten pierwszy Abram, to jak już mówiliśmy, wysoki ojciec, a Hamon znaczy rzesza, mnóstwo, czyli wysoki ojciec wielu rzeszy lub wysoki ojciec wielu narodów. I to określenie powtarza apostoł Paweł. Ojcem wielu narodów uczynił Abrahama. Dlaczego? Dlatego, że w nim pokazane są przymierza, które rozwijają jeśli chodzi o wiek Ewangelii, najwyższą klasę, potem następne. Przymierze abrahamowym w jego najszerszym znaczeniu wszyscy się mieszczą, a więc klasy wybrane i niewybrane, jako gwiazdy na niebie, jako piasek na brzegu morskim, ziemskie klasy i duchowe niebieskie. Eliezer, który tu występuje, reprezentuje Ducha Świętego. Eliezer znaczy Bóg pomaga lub pomoc Boża, lub pomoc od Boga. Rodzina Abrahamowa w wieku Ewangelii reprezentuje quasi wybranych lub też osoby usprawiedliwione z wiary. Natomiast jeszcze w sferze żydowskiej przed śmiercią naszego Pana, a więc przed żniwem i w żniwie wieku żydowskiego, Izraelitów, wiernych zakonowi Abrahamowemu i Mojżeszowemu. Lub też tych, którzy na skutek misji Jana Chrzciciela do pokuty, tę pokutę odbywają i powracają do harmonii z tymi przymierzami. I z nich też były jednostki powołane w wieku Ewangelii. I wobec tego historia się rozpoczyna od wysłania przez Abrahama, czyli Bóg w swojej miłości, działający w umysłach i sercach poświęconych, działa w kierunku poszukiwania kandydatów do poświęcenia wysokim powołaniu. A więc Eliezer, czyli Duch Święty, otrzymuje instrukcję, dokąd ma się udać. Do rodziny Abrahamowej i zastrzega tutaj Abraham, nie pójdziesz do synów kananejskich, wśród których mieszkam. Tak? Tak jak tu jest powiedziane. Abyś nie brał żony synowi memu z córek kananejskich, między którymi ja mieszkam. Pewne myśli ja już tu wcześniej dla lepszego zrozumienia podam, a potem one będą potwierdzone przy czytaniu. I otóż ci, którzy wykonywali tą misję, którą rozpoczął Jan Chrzciciel w nawoływaniu do pokuty, i Jan Chrzciciel, jako boskie specjalne narzędzie, wiadomo, że on pół roku wcześniej rozpoczął misję, niżeli Pan. To znaczy, pół roku wcześniej już nawoływał do pokuty, nim się zaczęło żniwo wieku żydowskiego, w którym to nasz Pan rozpoczął misję pół roku po nim. I już miał przygotowanych słuchaczy przez Jana Chrzciciela, który pół roku wcześniej już działał. Czyli Eliezer, Duch Święty, działający przez Jana Chrzciciela, nawoływał Izraelitów do pokuty i zapowiadał przyjście tego, który po nim ma nastąpić i będzie wyższy od niego, któremu on niegodzien jest rzemyka zawiązać u nóg jego, stóp jego. Jan Chrzciciel to wiernie wykonywał i Jan Chrzciciel mówi, potem już, gdy się ukazał nasz Pan i rozpoczął misję, to Jan Chrzciciel, który przy Jordanie powiedział, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, i przedstawił go, ogłaszał, i Jan Chrzciciel powiedział, że on jest przyjacielem oblubieńca. I mówi, i oblubienicy. I mówił tak, że on jako przyjaciel cieszy się, że już jest oblubieniec i oblubienica. I mówi, radość moja jest tym wypełniona. Czyli Jan Chrzciciel nie zaliczał się do członków, do kandydatów Mojżeszego Statka, do tej oblubienicy, lecz on właśnie przygotowywał i starał się, aby ta oblubienica mogła się ujawnić pod wpływem działania Ducha Świętego. Czyli Eliezer funkcjonuje tutaj w nim. Oczywiście Jan Chrzciciel nawołując do pokuty, gdy przychodzili faryzeusze, obłudnicy, prawda? On od razu ich rozpoznał i powiedział, co? Wy przychodzicie tutaj do chrztu? No i wykazywał ich obłudę, że ogień już czeka na nich i to mamy w trzecim rozdziale Ewangelii Jana przedstawiona, jego strofowanie tych faryzeuszy obłudników. Oni oczywiście w sercu nie mieli pragnienia pokuty, lecz chcieli wykorzystać to, Jan Chrzciciel był wielkim mężem Bożym uznanym powszechnie. Więc wyrażenie tutaj, że Duch Święty właśnie ma działać nie w córkach kananejskich, a więc nie w tych, którzy nie pokutują. Nie w tych, którzy są niewierni zakonowi mojżeszowemu i przymierzu Abrahamowemu i wierze Abrahamowi. Nie do tych, lecz do wiernych, którzy by przygotowali serca swe na przyjęcie tego, który przepowiedziany jest, jak mówi Malachiasz 3, rozdział 1 werset, anioł przymierza, on przyjdzie. I on oczywiście przygotuje warunki wieku Ewangelii i będzie nadzorował wieku Ewangelii proces rozwoju w wysokim powołaniu wszystkich kandydatów do poświęcenia i oczywiście przy pomocy Eliezera Ducha Świętego. I tutaj właśnie to jest zgodność innymi zapisami w Biblii i wyjaśnieniem brata Russella w szóstym tomie, że mają się powierać, czyli małżeństwa nominalny z nominalną, niewierzący z niewierzącym, pokutujący z pokutującym, usprawiedliwiony z usprawiedliwionym, poświęcony z poświęconym. A więc ta misja w taki sposób była zapoczątkowana i otworzyła wysokie powołanie wieku Ewangelii. Kto rozumie to i przyjmuje do serca i tak postępuje, jest błogosławiony, przed nim otwiera się nowy świat duchowy społeczności z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Czytamy dalej. Wtedy mu rzekł sługa, a jeśli by znać nie chciała niewiasta ona ze mną do tej ziemi, mamże odprowadzić syna twego do ziemi, z którejś ty wyszedł? Otóż Eliezer uzgadnia z Abrahamem, czyli Duch Święty, działający w harmonii z miłością Bożą, przedstawioną w Abrahamie, potrzebuje boskiej instrukcji w swoim funkcjonowaniu. Ale tu było powiedziane o tym, że Eliezer był zarządcą wszystkich spraw abrahamowych. Czyli, że Duch Święty funkcjonuje, ogarnia wszystko, co należy do Boga i to, co jest przez Jehowę przydzielone działaniu boskiej miłości przekazanej w Abrahamie w sferze ludzkiej na ziemi. W tym wszystkim funkcjonuje Duch Święty, czyli boska moc, a również i boskie usposobienie, gdy przygotowane są odpowiednie serca. Więc nie było dziedziny wyłączonej spod działania Eliezera w dobrach Abrahama. Tak i w antytypie z żadnej dziedziny nie jest wyłączony Duch Święty przy realizacji boskiego planu, przez który Bóg swe dobra udziela godnym sercom. Pytanie dotyczące warunków. A jeśli nie znajdę kandydatki, to znaczy, że jeżeli działając przez wiek Ewangelii Duch Święty nie będzie w stanie zebrać liczby 144 tysięcy. Jeżeli takich nie będzie, którzy by te warunki spełnili, o których tu jest mowa. Oczywiście te warunki bardzo wysokie, wysokiego powołania. Przede wszystkim pokuta, poświęcenie na śmierć, w pełnieniu wyrzeczenie się ludzkiego życia. I tutaj nam się przypomina psalm 45, a werset 11, w którym król przemawia do kandydatki na żonę swego syna, czyli Jehowa, przemawia do kandydatów do poświęcenia wysokim powołaniu, aby stać się oblubienicą Chrystusową i mówi: słuchaj, musisz się wyrzec domu ojca twego i rodziny twojej, a wtedy syn mój się tobą zainteresuje. Co to znaczy rodziny, musisz się wyrzec? To znaczy wyrzec się życia w ludzkiej naturze, a domu wyrzec się mieszkania na ziemi, jako człowiek. To znaczy śmierć ludzkiego ciała, a narodzenie się do nowości żywota przez spłodzenie. I ten warunek jest konieczny i niezbędny. I tu Eliezer wskazuje na to, że jeśli nie będą tacy, którzy będą chętni wyrzec się życia ludzkiego i rozwinięcia pragnień, jak mówi szósty rozdział do Rzymian apostoła Pawła, który tam przedstawia prawdziwy chrzest, czyli śmierć ludzkiego ciała, powrócenie i powstanie do nowości żywota. To jest właśnie zgodne tutaj z tą instrukcją. I wobec tego, jeśli nie będzie takich warunków, jeśli nie będzie można spełnić tych warunków, co mam uczynić? A Abraham mu mówi: niestety, Nie możesz takiej brać i powtarzać. I rzekł mu Abraham, strzeż się, abyś tam zasie nie zaprowadzał syna mego. Eliezer mówi, że przecież to sfera, z której ty żeś wyszedł. A więc Abraham, nim wyszedł z Aram z tej pogańskiej sfery do Haranu, dostał usprawiedliwienia, potem dopiero do poświęcenia, był w świecie. A więc te córki haranejskie tam są, skąd ty żeś wyszedł. Czyli, że ci, którzy byli poświęceni, w których działał Duch Święty, czyli miłość Boża, to pochodzą właśnie z tej sfery. A więc tutaj właśnie jest ta subtelna różnica, że tych, którzy są córkami kananejskimi, a więc ludzi światowych, nie należy zapraszać i powiedzieć im, wysokie powołanie jest dla was. Mamy czynić wiek Ewangelii tak, jak uczynił Jan Chrzciciel. Wzywał do pokuty. On nie ogłaszał wysokiego powołania, on wzywał do pokuty. A ci, którzy będą pokutować i nawrócą się do harmonii z zakonem i z przymierzem Abrahamowym, on do Żydów głosił pokutę i chrzest pokuty. To oni będą przygotowani, oni przestaną być córkami chananejskimi i staną się domem Abrahamowym, rodzina Nachora. Nachor znaczy chrapiący. Kojarzy się to z chrapaniem, prawda? Chrapiący, parskający. Tak jak on parska, prawda? A więc takie jest to znaczenie. Dalszych komentarzy nie daje, to jest dosłowne tłumaczenie Nachor. A więc tacy dopiero, którzy są pokutującymi i w sferze żydowskiej, będą zdolni usłyszeć wysokie powołanie i zaproszenie do wysokiego powołania. I wobec tego, jak to przełożyć na wiek Ewangelii po zakończeniu się wieku żydowskiego? A mianowicie, że ludziom światowym nie należy od razu proponować wieku Ewangelii wysokiego powołania, tylko wzywać ich do pokuty. A ponieważ wiek Ewangelii jest okresem, w którym pokuta prowadzi do i wiara, tak jak apostoł Piotr w pierwszym kazaniu, Dzień Zielony Świątek, nawoływał do pokuty i do wiary. I do wiary Jezusa Chrystusa. A więc to, do pokuty wzywamy świat i do wiary w Jezusa Chrystusa. Czyli to, gdy oni osiągną stan usprawiedliwienia, wtedy im się proponuje wysokie powołanie. Czyli ci, którzy są tymi córkami chananejskimi, staną się domem Nachora, domem Abrahamowym, usprawiedliwieni z wiary. Już w wieku Ewangelii. A tam w harmonii pozostający z tymi przymierzami Abrahamowym i Mojżeszowym, otwarci na zaproszenie do wysokiego powołania. I wobec tego w taki sposób postępując warunek stawia Abraham, że w tej chwili nie chodzi o wzywanie do pokuty. W tej chwili chodzi o wybranie oblubienicy 144 tysięcy stanowiących, mających stanowić oblubienicę Chrystusową. I wobec tego tu już chodzi o ten drugi stopień poświęcenia. Ten pierwszy stopień to jest przez walkę z grzechem i błędem, osiągnięcie usprawiedliwienia, to w tym pierwszym etapie to jest pierwszy jak gdyby stopień wstępny poświęcenia, przez który ktoś staje się usprawiedliwionym z wiary, zdolnym do przyjęcia zaproszenia do drugiego stopnia poświęcenia, a mianowicie wyrzeczenia się samolubstwa i światowości. A wyrzeczenie się samolubstwa i światowości tu jest zgodne z tym, co w psalmie 45 Jehowa mówi do kandydatki, mówi, musisz się wyrzec rodziny twojej i domu ojca twego. Mówię, on nie nakłania jej do pokuty, tylko do usprawiedliwionych z wiary pokazanej w tej kandydatce. On daje propozycję już drugiego stopnia poświęcenia. Tak jak mamy piąty rozdział do Rzymian, pierwszy werset nam mówi o usprawiedliwieniu, będąc wtedy usprawiedliwieni, mamy pokój z Bogiem. To jest ten pierwszy stopień. A potem w tym drugim mówi, dostępujemy, abyśmy dostąpili tej łaski wysokiego powołania, mówi w wersecie drugim. A więc te sprawy są wyraźnie rozdzielone. I tu one są wyraźnie rozdzielone. Córki kananejskie, to nie wzywa, to jest inny etap, który już ma być dokonany, zanim będą zaproszeni, stanowiąc dom na chora, do poświęcenia się i stania się oblubienicą Chrystusową. I ta Rebeka właśnie, o której tu będzie za chwilę mowa, to jest typ na malutkie statko wybierane właśnie od początku, od samego początku. Ona będąc w domu Nachora, prawda, to był jej dziadek Nachor, który miał Betuela, a Betuel miał tą właśnie Rebekę. A ona miała brata Labana, o czym będzie dalej mowa. I otóż czytamy dalej. Tu ja bardziej dokładnie to przedstawiłem, ale muszę teraz się bardzo kondensować. Tu się będą powtarzać pewne elementy. Poza tym ja nieco inaczej to przedstawiam, jak to masz z innego punktu widzenia, lecz te same myśli. I tak Abraham, ostrzegając Eliezera, działa i mówi dalej. Pan Bóg niebieski, który mnie wziął z domu ojca mego, a więc tu on się zgadza z tym. Tak, ja pochodzę z tych, którzy byli niewierzącymi, to znaczy nie byli przygotowani do wysokiego powołania. I z ziemi rodziny mojej, i który mówił ze mną, a który mi przysiągł mówiąc, nasieniu twemu dam ziemię tę, czyli sferę prawdy i ducha. Tu Abraham reprezentuje miłość Bożą w dzieciach Bożych, poświęconych. Im właśnie obiecał ziemię, sferę prawdy i ducha. Inną ziemię, niżeli tam, z której on wyszedł. Więc, drodzy bracia i siostry, my tutaj stoimy, mówiąc literalnie, na innej ziemi, niżeli ci, którzy tu mieszkają w tych budynkach. Tam jest inna ziemia, mówiąc tak ilustracyjnie. To znaczy, my tu mamy sferę prawdy i ducha. Oni nie mają sfery prawdy i ducha. Oni mają sferę nauk diabelskich i ducha jego w mniejszym lub większym stopniu. Niektórzy są nieco utemperowani przez docierające do nich ostrzeżenia od ludu Bożego, z tej prawdziwej sfery prawdy i ducha. I dlatego w świecie są jednostki nadające się do pokuty, wiary, a potem do poświęcenia. To będzie wielka praca nasza, im bliżej Armagedonu, w czasie i po Armagedonie. Rodzącą przypuszcza, że miliony w wyniku tych wydarzeń rewolucyjnych przyjmą prawdę na czasie, a grupy ludu Bożego, różne, połączą się i harmonijnie przyjmą prawdę na czasie. I otóż Bóg to przysiąg, prawda, że ludowi Bożemu udzieli spełnienie, po prostu zrealizuje spełnienie obietnicy, czyli da im sferę prawdy i ducha. I wobec tego Abraham w rozmowie z Eliezerem utwierdza go w tym, że obietnice Boże są nienaruszalne, niepodważalne. I tak jak to wysłuchał Abraham, i zapisane jest w 22 rozdziale pierwszej Mojżeszowej, i tam czytamy, o czym ja już wspominałem, że i będzie nasienie twoje, jako gwiazd niebieski, jako ptasz, piasek na ziemi morskiej, odziedziczy nasienie twoje bramy nieprzyjaciół swoich. To znaczy, że Eliezerze, bądź pewien, że znajdą się tacy, którzy będą, nie ma obawy, będą słuchać zaproszenia, aby stać się małżonką Chrystusową. Ponieważ Bóg powiedział, że będą, to będą. Dalej, Bóg im obiecał sferę prawdy i ducha prawdy. To znaczy, że takie jednostki wprowadzi w prawdę i ducha prawdy i da im spełnienie tych obietnic i że Bóg będzie realizował obietnicę, że tym wiernym da zwycięstwo nad bramami nieprzyjaciół. A to, te bramy naszych nieprzyjaciół, to grzech, błąd i śmierć. Z tego gwarancję otrzymują poświęceni wierni, że będą zwycięzcami. Gwarancję tutaj. Ale warunek muszą być wierni. To cóż, tak będzie w restytucji. Jest będzie otwarta dla całego świata możliwość otrzymania na ziemi żywota wiecznego, ale muszą spełnić warunek posłuszeństwa. Natomiast, jeśli chodzi o klasy poświęcone, muszą nie tylko posiadać głęboką wiarę abrahamową, nadzieję, a w tym męstwo, odwagę do walki z nieprzyjaciółmi i z prawami nieprzyjaciół naszych, ale także miłość, następnie posłuszeństwo, aktywność i entuzjazm. Poświęcenie, posłuszeństwo, aktywność i entuzjazm, czyli uczucia pobudzające do żywiołowej radości z posiadania prawdy i ducha prawdy i do przywileju jej głoszenia i przekazywania innych. A jeśli by nie chciała ona niewiasta i z tobą wolny będziesz od tego przysiężenia, tylko syna mego nie zaprowadzaj tam, bądź spokojny. Jeśli nie znajdziesz, będziesz wolny. Przysiągłeś, położyłeś ramię twoje na mych biodrach, rękę twoje na mych biodrach, to taka ceremonia, jak gdyby zaprzysiężenia wierności i wykonania zadania, do którego ktoś otrzymuje polecenie. czysty. A wobec tego w służbie Abrahamowi, czyli Bogu miłości, Duch Święty miał wykonać powołanie, poszukiwanie i powołanie. To znaczy miał wyszukać takie jednostki, aby wzbudzić w ich sercach pragnienie do poświęcenia i doprowadzić ich do tego stanu. A więc pewność Abrahama, że nie ma obawy. Warunki przez Boga postawione z góry przewidują pomyślność misji wysokiego powołania. Wziął on, nieraz bracia mówią, głoszę, mówię, nic. Martwe dusze, nie chcą słuchać, nie reaguje. Nie trzeba się zrażać. Eliezer, czyli Duch Święty, on szuka, a Pan przez wysyłając apostołów nie powiedział, do każdego w domu idźcie i mówcie. A jeśli jest tam duch pokoju, zostańcie i przedstawiajcie dalej prawdę. A jeśli nie ma, zostawcie go, idźcie do innego, bo wy nie wiecie, kto jest przygotowany, tak jak nasz Pan powiedział, tylko ojciec nie pociągnie, ten do mnie nie przyjdzie. A my nie wiemy, kto jest przygotowany do zareagowania pozytywnego na prawdę i propozycje nasze, które w imieniu Chrystusa przedstawiamy. Następnie i wziął on sługa, czyli tak jak powiedzieliśmy, przedłożył wtedy sługa, położył ten sługa rękę swoją pod biodra Abrahama, Pana swego i przysiągł mu na to. Czyli Duch Święty zobowiązał się uroczyście do wykonania tej służby. Biodro, pas na biodrach, jest to służba. Prawda? Wykonanie tej służby uroczyste, przysięgła. Wziął on sługa 10 wielbłądów Pana swego i poszedł. Bo wszystkie dobra Pana swego miał w rękach swych, a wstawszy puścił się do Aram Naharaim, do miasta Nachorowego. Aram Naharaim to inaczej Mezopotamia. I oznacza kraj górzysty z dwoma rzekami. Czyli wiemy, że te dwie rzeki to Eufrat i Tygrys, a więc tam dom Nachorowy. Otóż wszelkie dobra miał pod sobą Eliezer. To znaczy, że wszystko, co pochodzi od Boga, miłości i przeznaczone dla wypełniania boskiego planu wśród ludzi na ziemi, w odpowiednich etapach rozwoju różnych klas i całej ludzkości, to wszystko zostało poddane zarządowi Eliezera, czyli Ducha Świętego. 10 wielbłądów, wobec tego on tym wszystkim władał, poszedł 10 wielbłądów. Wielbłądy mają znaczenia, dwa znaczenia, nauki i organizacje. W tym wypadku nauki, doktryny. Główne doktryny. Czyli tę misję rozpoczął Eliezer, jak powiedzieliśmy, na początku żniwa wieku żydowskiego. I Eliezer funkcjonuje tutaj, działając na wybór, przede wszystkim na głoszenie tej prawdy, która jest w wielbłądach pokazana. Tu nauki to znaczy doktryny. Doktryna o Bogu, czyli Bóg, następnie Chrystus, Duch Święty, stworzenie, przymierza, stworzenie człowiek, przymierza i wysokie powołanie, restytucja. 10 doktryn. Te 10 doktryn nie były, tak jak tu wielbłądy w typie, wziął wszystkie razem i z nimi wyrusza. Ale używanie tych wielbłądów było w różnym stopniu i różnych. A więc te doktryny były w różny sposób przedstawiane. I w wyniku tego Duch Święty, działając na umysły i serca, sprawił, że pod wpływem tych doktryn było powołanych 12 apostołów, 70 uczniów, następnie innych w okresie misji naszego Pana. Po śmierci naszego Pana przez cały wiek Ewangelii członkowie gwiezdni, ich specjalni pomocnicy i inni wybitni w prawdzie, którzy te doktryny przyjęli w mniejszym lub większym stopniu i oddziaływali na innych. Wykonując misję w wieku Ewangelii przez udzielanie tych prawd w duchu na umysłom i sercom, które przyjmując je, czyniły poświęcenie i stały się Rebeką. O czym tu zobaczymy, że Rebeka na tych wielbłądach jedzie na spotkanie z Izaakiem, to znaczy ta podróż całego wieku Ewangelii kończy się spotkaniem z Izaakiem, czyli z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Otóż dalej czytamy. I postawił wielbłądy przed miastem u studni. Czyli tutaj rozpoczyna się ta misja Jana Chrzciciela, który powiedział, że widzi oblubieńca i oblubienicę i cieszy się, radość moja jest w tym. Czyli tu była ta misja Jana Chrzciciela najpierw, a potem działo się to przez misję naszego Pana apostołów, realizacja tego. Studnia reprezentuje Biblię. I wobec tego postawił wielbłądy, znaczy osoby działające pod wpływem ich wychowania pod zakonem przymierza nad Rachomą, studiowały Stary Testament. Proroctwa dotyczące Mesjasza i obietnic abrahamowych poczerpały ze Starego Testamentu, ze studni. I do tej sfery osób właśnie Eliezer zastał ten rodzaj osób przy studni. Czyli nie chodził tam, gdzie nie ma usposobienia pobożnego. Tylko zwrócił się Duch Święty do tych, w których była cześć dla Boga i zainteresowanie Słowem Bożym Starego Testamentu. I zaczął tam na nich oddziaływać. I rzekł: Panie Boże Pana mego Abrahama, niech mnie proszę spotka dziś, czego żądam, a uczyń miłosierdzie z Panem moim Abrahamem. Czyli Duch Święty tu się odwołuje do swojej misji powierzonej przez Abrahama, czyli przez Boga miłości i misji zgodnej z wolą Jehowy. Dlatego on się zwraca również do Jehowy, czyli Duch Święty działający w misji miłości nie działa niezależnie od boskiej mądrości, sprawiedliwość i moc. Jest powiedziane, że sprawiedliwość jest gruntem stolicy mojej, to znaczy, że wszystko, co Bóg buduje, stwarza na niebie i na ziemi, gdziekolwiek. Wszystko najpierw musi być oparte na sprawiedliwości. A dopiero wtedy na tym może być zbudowane cokolwiek innego. I dlatego Abraham działał w imieniu Jehowy, czyli że boska miłość jest reprezentacją Jehowy w jego przymiotach sprawiedliwości, mądrości i mocy. I tu właśnie to jest szczególnie podkreślone. Czyli Duch Święty ma cześć i szacunek dla Abrahama i dla Jehowy, przy czym Jehowa jest wyższej rangi. Oto, czyli miłość, jak gdybyśmy oderwali Abrahama od Boga, prawda? To tak, jak niektóre matki, dziecko krzyczy, to jest i wyciąga rękę, żeby brzydką się bawić. Czy Janke, tak prosi, tak lamentuje, odmówi. No, gdzie tylko ostrożnie, żebyś nic o to nie mogło. Tak, jest paluszka nie ma. Tak? A więc musi być miłość w harmonii z mądrością, a także sprawiedliwość. I tu w tym przypadku, tak jak Biblia naucza, że wszelkie ofiary ludzi w imieniu Boga, w imieniu Jehowy, niezgodne z zasadami sprawiedliwości, nie są absolutnie przez Boga przyjęte. Dalej, modlitwy zasyłane, tak jak chrześcijanie się zmieszczają, wspólnie modlą się o pokój. Modlitwy ludzi niepoświęconych i żądające w modlitwach, aby Bóg zrezygnował ze swoich planów, ucisku i pozostawił ten ucisk w spokoju. I warunki, jakie ludzie stwarzają na ziemi, aby pozostawił, zrezygnował swoich planów restytucji. Modlą się o to, Jehowo. Spraw, żeby był pokój, żeby nie było rozrywki, żeby nie było rewolucji, żeby nie było. To znaczy, Panie Boże, rzuć do kosza swój plan zbawienia i zostaw tak. A my będziemy się tu mordować, narkotyzować, sodomizować, aż się wykończymy, tak jak Pan powiedział. Żyradusza to nie została na ziemi, gdyby nie był kruszony, ale był. A tu dumny, prasa pisze, uczestniczył w tej modlitwach, a to prymas, a to kardynałowie, a to przedstawiciele, dzięki systemu religijny, wszyscy podbili się o pokój. A papież nie modli się, zapewnia o tym, żeby nie było rozlewu krwi i przemocy. O, drodzy bracia i siostry, to znaczy, żeby nie było przemocy. Przecież przemoc jest dozwolona, ażeby te złe siły wzajemnie zostawiły plac realizacji polskiego planu i wprowadzenia królestwa, bo gdyby tak zostawić ludzi, to gdyby zbudzeni byli starożytni godni, przystąpili do pracy, by ich wszystkich wymordowali. Palestyńczycy by ich zarzucili kamieniami, Żydzi, patrzcie, co za Żydzi jacyś, talibowie chyba, bo młodzi wszyscy i jacy mądrzy, my im tu damy, my mamy naszą filozofię. A więc nie może być królestwa bez usunięcia tych budowli, jakie oparte są na niesprawiedliwości, na samolubstwie, na wyzysku, na sadyzmie, na okrucieństwie. Nie może być. To wszystko musi być zmiecione, ale Bóg sam tego nie czyni, tylko pozwala, niech ludzie wzajemnie w taki sposób siebie usuną z tego pola, na którym będzie budowany wspaniały gmach, pałac sprawiedliwości, fundamentach mądrości, miłości i mocy. Oto jakiś stoją studnia, córki obywateli miasta, tego wyjdą czerpać wodę. To już mówiliśmy, że to są ci, którzy badali Pismo Święte Starego Testamentu. Panienka wtedy, której ten rzekł, nachy proszę wiadra twego, aż się napije, rzekłaby, a ona by rzekła, pij owszem, wielbłądy twoje napoje, tak niech będzie, a niech będzie, którąś służę twemu Izakowi, Izakowi zgotował, a potem poznam, żeś uczynił miłosierdzie z Panem moim. No, tutaj też jest powtórzenie tego, co on miał zrobić. I jeżeli ci, którzy badają Pismo Święte przy tej studni, jeśli zareagują na moją prośbę, to znaczy Duch Święty działający tak w tych bardziej oświeconych już, działający ze świadomością tych doktryn z tymi wielbłądami, prawda? Działający na tych, którzy jeszcze nie znali tych zamierzeń Boga dotyczących wysokiego powołania, jeśli w rozmowie z nimi oni zareagują pozytywnie, to znaczy bardzo chętnie zgodzą się i podzielą się swoimi poglądami, a on im z kolei skoryguje je, no to będą kandydaci na żonę syna, czyli będzie to ta osoba, której pragnie Abraham, aby była synową. I stało się, że Gerwej już przestał mówić. Rebeka wychodziła, która się urodziła Fatuelowi, synowi Melchy, żony Nachora, brata Abrahamowego, niosąc wiadro na ramieniu swym. Otóż Rebeka znaczy zakupująca w kajdanie lub też przez to biorąc niewolę, tak? Zniewalająca, ale przy pomocy czego? Piękności. Czyli Rebeka w tym imieniu jest zawarte jej piękność zniewalająca, której się wszyscy poddają, stają się niewolnikami tej piękności. Pod urokiem jej pozostają. A więc widzimy charakterystykę maluśkiego statka. Piękność reprezentująca wszystkie przymioty boskiego charakteru, oddziałująca zniewalająco na innych, którzy z radością nastawiają ręce, żeby im kajdanki założyć, lub też którzy idą w jasy, czyli w niewolę pod tego piękna. To znaczy, my na skutek umiłowania prawdy i ducha prawdy wstajemy raniutko, idziemy na zebranie. Sąsiad wygląda kananejczyk i mówi, są niewolnicy fanatyzmu. Przecież zamiast spać on ziewał jeszcze w piżamie, wyjrzał tylko i szybko łóżka stoczył i mówi, fanatycy, niewolni, to jakby w kajdanie zakuli w tej sekcie. A my pełni radości. Moglibyśmy w nocy jechać. Jeździmy. W nocy, dzień, gdy tylko. Jako zachwyceni pięknością prawdy i ducha prawdy. I która to piękność się objawia i manifestuje w prawdziwie poświęconych i wiernych. A więc Batuel znaczy Dom Boży, czyli jej ojciec to Dom Boży, czyli domownicy wiary, jak już byśmy w Ewangelii, to ustroj domownicy wiary, Dom Batuela, Pan Rebeka. ma zadatek na oblubienicę Chrystusową, czyli wśród domowników wiary, do tych apostołów, tak jak apostoł Paweł, proszę was, ty bracia, przez litości Boże, to znaczy przez miłosierdzie, którego doznaliście, pokucie i usprawiedliwie. On nie zwraca się do niepokutujących, ale do usprawiedliwionych. Przez miłosierdzie wam okazane waszym usprawiedliwieniu. Do tych mówi, stawiajcie ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną, rozumną służbę waszą, czyli poświęcajcie się. I tutaj właśnie ta propozycja, tak udzielona, jest manifestowana tu w typie przez Rebekę. A dzieweczka ona była bardzo piękna. Na wyjrzeniu, panna, czyli poświęcona. Pannę reprezentuje poświęconych. I piękność charakteru, pięknie urody w typie. A której mąż nie uznał. Czyli nie była związana z żadnym powiązaniem i poddana jakimś systemem lub też wodzą. A przyszedłszy do studni, napełniła wiadro swe i wracała się, czyli że byli usprawiedliwieni z wiary, zainteresowani prawdą pochodzącą ze studni, czyli wodą z tej studni, prawdą biblijną. Przypominamy Jezusa, czwarty rozdział Ewangelii Jana w rozmowie z chananejską niewiastą przy studni. Prawda? Prosił, daj mi się napić tej wody. A więc dalej, wtedy zabierzał jej on sługa i rzekł, daj mi proszę napić trochę wody z wiadra twojego. A więc była piękna, tak jak Psalm 45 mówi, że była piękna, urodziwa i chętnie opuściła dom ojca swego i rodzinę swego. Ona rzekła, pij panie mój i prędko złożyłem wiadro swoją rękę swoją i dała mu pić, a więc Duch Święty pobudza ich do ożywienia ich wiary. I jakie wy macie, na jaki stosunek macie do sprawy poświęcenia. Ona rzekł tak, a gdy mu się dała napić, rzekła i wielbłądą twoim naczerpie, aż się napiła. A więc gdy swoje poglądy usprawiedliwiając wiary, wypowiedzieli swoje zainteresowanie prawdą ogromne i gotowością służby, przy pomocy tej prawdy, jaką posiadali, że są gotowi nawet służyć tym, którzy przyszli w roli nauczycieli. A więc i tobie tam się napisze. Takie mamy skłonności służby przy pomocy tej prawdy, którą posiadamy. A więc i tobie, i wielbłądom, to znaczy, że widząc te wielbłądy, czyli zapoznając się z pewnymi zarysami, porcjami prawdy, przedstawianej przez te 10 wielbłądów, tak jak mówiliśmy, 10 doktryn, to ta gotowość była do respektowania, uznania i chęć kontaktu z tymi doktrynami. A mąż sumiewał się na dół, uważając milczeniem, jeśli ma mu Pan zdarzył drogę jego, czyli nie. Nieraz bracia poświęceni takim wierzącym, proszę prawdę, i czują ich zainteresowanie i chęć kontynuowania dialogu i poznawania i potwierdzają, że tak, to co wy mówicie, to się to zgadza. Chętnie uznajemy to i jesteśmy gotowi według tego coś czynić. A gdy się napiły wielbłądy, wyjął on mąż nałożnicę złotą, która ważyła pół cykla i dwie monety. Dał na ręce jej, które ważyły 10 cyklów złota. A więc takie osoby otrzymują dar przez Ducha Świętego, tak jak tu udzielił Auschwitze i Manele, to znaczy Franzolewski, złoty. 10 cyklów złota i 20 doskonałość. Na tym myślnik od boskiej, złoto boskiego pochodzenia, nausznice, uszy. Więc to jest liczby pojedyncze, mogło oznaczać klejnot, które wówczas niewiasty używały dla swojej ozdoby. Bądź na uchu, bądź w nosie, taka obrączka, prawda? Bądź też nad czołem, turbanie, czy też na innym okrycie głowy, nad czołem, lub też pisające. Więc co to reprezentuje? Reprezentuje zdolność słuchania, posłuszeństwa, prawdzie. Dalej, zdolność widzenia, czyli zrozumienia, poznawania spraw boskich przedstawionych przez ten klejnot. Następnie manele, ręce symbolizują pracę, działalność wykonywaną w związku z tymi symbolami. To znaczy w boskich sprawach wykonywana praca. A więc bracia, wszyscy, którzy pracują na jakimkolwiek odcinku, siostry również działające w taki czy inny sposób, to jest praca pańska, to przedstawione przez Manele. Czyli ci wszyscy, którzy byli usprawiedliwieni z wiary i mieli skłonność do poświęcenia, oni zanim zostali spłodzeni z ducha, otrzymali już te dary łaski przez Ducha Świętego. Czyli oni już rozumieją. Oni, tak jak bracia oświadczają przed ich poświęceniem, że rozumieją pochodzenie z rodu Adamowego, przekleństwem, że Chrystus i tak dalej ich odkupił, że oni z tego korzystają, wierzą i pragną się poświęcić i okazać to przez symbol. To jest ten okres rozbudzenia, pragnienia poświęcenia i współdziałania, już aktywność, bo ona z wodą ciągle przewiązła ze studni, czyli z Biblii obsługiwała Eliezera, wielbłądy, a Eliezer nie był sam, miał pomocników, miał pod sobą pewną liczbę sług i te wielbłądy. To znaczy, że Duch Święty działający przez poświęconych, którzy mieli swoich również pomocników, a więc tak jak wiemy w wieku Ewangelii, byli członkowie gwiezdni, pomocnicy specjalni. Czy pomocnicy specjalni byli otoczeni również wybitnymi ich pomocnikami. I tak ta była właśnie takie środowisko wspólne. I tu to jest przedstawione przez sług, czyli towarzyszy, jest powiedziane towarzyszy Eliezera. Mamy następnie rozmowę i rzekł: przyjaźń córka, powiedz mi proszę, a jeśli w domu ojca twojego miejsce dla nas, gdybyśmy przelecowali? A ona rzekła: jestem córka Batuela, syna Belchi, którego urodziła na chorobie, czyli córka Batuela, dom Boży, czyli moje środowisko to wierzące, dom Boży. I to już w drugim stopniu, bo Nachor już był tym właśnie usprawiedliwieniu wiary. Na to rzekomo jest u nas dosyć chleb pastwy i miejsce do przemysłowania, czyli tu się spełnia to, co nasz Pan powiedział, do którego pomógł, dzieci ludzie. Jeśli jest tu w pokoju i chęć słuchania, zostańcie i działajcie, a jeśli nie, idźcie. I to był ten, tak jak Łukasz 10:56 mówił, ten dom, który przyjął. I jak tylko przyjął, wobec tego Eliezer pozostaje w tym domu, no i pastwa, czyli następuje karmienie się prawdą, czyli ci wierzący mówią o swojej wierze, o swoim zrozumieniu prawdy i o swojej służbie, a potem Eliezer dopiero zaczyna to wykorzystywać na rzecz powołania. I rzekł: Błogosławiony Pan Bóg Pana mego Abrahama, który nie oddalił mi osierdzia swego i prawdy swojej od Pana mojego, albowiem gdybym był w drodze, przyprowadził mnie Pan w dom braci Pana mego. Czyli Bóg Święty wyraża wdzięczność za to, co mógł wykonać w tej misji, a to już żeśmy wytłumaczyli. Powiedziałem, że będą się powtarzać rzeczy. Wierzała wtedy dziewczynka i znajdowała w domu matki swej, jako się ono stało. Oczywiście z radością do swojego środowiska, do swojej rodziny opowiada: tu jest taki przybył Abrahama, naszego właśnie pewnego przedstawiciel, i tak dalej opowiada, co on tutaj wnosi, jaka radość. A jak Andrzej, pierwszy Jan, Ewangelia Jana 1:41, a Andrzej jak został powołany, to pędził od razu do swojego brata, który jeszcze nie był Piotrem, prawda? I szybko mu oznajmił: znalazłem tego, który jest obiecany, i tak dalej. Czyli radość swoją przekazuje od razu drugiemu. I miała Rebeka brata imieniem Labana i wybierzał Laban przeciwko temu mężowi aż ku studni. Laban reprezentuje podłóg nominalnym chrześcijaństwie, którzy byli tolerancyjni i oceniającymi prawdę w zakresie usprawiedliwienia i czynny w tej dziedzinie jako wódz, bo ujrzawszy nausznicę i manele w ręku siostry swojej, usłyszawszy słowa Rebeki, siostry swojej mówiącej, tak mówił do mnie ten mąż, przyszedł do onego męża, oto on stał przy wielbłądach u studni. A więc ci wodzowie strumieni wiary zapoznali się z tym wszystkim, co tu się stało, i byli przyjaźni tej sprawie. I rzekł do niego: Gnić, błogosławiony Pański, przecibyś stał na dworze, jeżeli ja nagotował dom, miejsce wielbłądu. Także był gościnny, przyjazny, czyli w nominalnych systemach wodzowie niektórzy, a więc były dwa rodzaje wodów. Jeden rodzaj wodów to pokazany w tych faryzeuszach, którzy kazali zbyć apostołów, wychłostać i zabronić im głoszenia. A drudzy wodzowie ustrojeni z wiary, jak Ewangelii, to postąpili podobnie jak Nikodem, który powiedział: dajcie spokój. Jeśli ano był taki i taki, którzy próbowali sektę założyć, i jak się skończyło? Zginęli, zostali zamordowani, ich zwolennicy zostali rozpędzeni na cztery strony. Jeśli ta nauka jest z Boga, to i ostrożnie, bo będziecie znalezieni walczącymi z Bogiem. I zostawcie sprawę. A jeżeli nie, to Bóg rozpędzi tych tutaj, którzy mówią, że to mesjaniści, że to jest Mesjasz, a oni są jego zwolennikami. Zostawcie. A więc widzimy, że to podobnie do Nikodema. Proszę, zaprosili ci do sobie i chętnie byli dalej słuchać. Wtedy szedł on mąż w dom, a Laban rozsiadł rybondy, dał chleb, pasły rybondom, wody dla mieczanów, a i lud mężów onych, którzy z nim byli, i położył przedeń sobie jak, ale on rzekł, nie będę jak, aż pierwej odprawię rzecz swoją. Wtedy rzekł Laban, mów, jaka to sprawa. I tu przerwiemy. Czyli wozowie byli przychylni tak długo, dopóki nie wyjawiła się w szczegółach misja Eliezera. Ale jak na razie byli przychylni na początku ci, którzy słuchali, przyjmowali prawdę, byli bardzo pobożni, piękni. Wobec tego ta rodzina z radością przyjęła te propozycje. A co dalej? Poprzednie, drodzy własne siostry, czy to było z tej pierwszej części.